Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo opowiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: nie cudzołóż. A ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Ani na niebo, bo jest tronem Bożym, ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. W internecie krąży taka sonda uliczna. Jeden z respondentów, taki starszy pan, spytano różne rzeczy i wypowiada takie słowa. Bardzo zresztą wielką mądrość życiową. Albo wódka, albo Bóg. To jest pewnego rodzaju parafraza taka w mądrości ludowej tego, o czym mówi dzisiejsze słowo, a zwłaszcza pierwsze czytanie. Bo mówi ono właśnie o tej podwójności, o różnych drogach, zasadniczo o dwóch drogach i o tym, że człowiek może wybierać. Bóg mówi: kładę przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Co ci się podoba, to będzie ci dane. Możemy wybierać. Żeby to zrozumieć, trzeba chyba głębiej wejść w ogóle w temat wolności, którą daje nam Pan Bóg. Bóg nas stworzył z miłości, dał nam życie z miłości i z tejże miłości pozostawił nam również wolność, czyli możliwość dokonywania wyborów. To jest warunek miłości, bo gdyby było inaczej, to byśmy powiedzieli: ty nas, Boże, nie kochasz, nawet gdyby nas zdeterminował wyłącznie do dobrego, to byśmy mu zarzucili, że nas nie kocha, bo nie daje nam wybrać. To jest trochę tak jak w relacji z rodzicami dorosłych już dzieci, bo jeśli chodzi o nieletnich, to jest trochę inaczej. Dzieci nieletnie są zobowiązane do posłuszeństwa, nawet jak sobie poczytamy kodeks rodzinny i opiekuńczy, to są zobowiązane do wykonywania różnych prac domowych. Ale pomówmy o tym aspekcie relacji z dorosłymi dziećmi. Dorosły, mądry rodzic, który kocha, nie zmusi do niczego swojego dziecka. W żaden sposób, nawet manipulując go w ten czy inny sposób. Ale uszanuje jego wolność. Bo każdy z nas jest odrębną jednostką rozumnej natury i może właśnie dokonywać wyboru. I Bóg jest właśnie taki, jak dobry ojciec, jak dobra matka. Pozwala dokonywać wyborów. Bo z miłości, to co paradoksalne zresztą, szanuje naszą wolność. Ale to nie znaczy, że będzie patrzył bezczynnie, jak dziecko robi sobie krzywdę, jak sobie szkodzi, jak schodzi na manowce. Po pierwsze będzie cierpiał w sercu. Po drugie będzie się modlił. Po trzecie dawał dobre rady i wskazywał drogę. I to właśnie zrobił Pan Bóg. Z miłości pozostawił nam wolność, ale dał nam przykazania, czyli prawo, dekalog. One są bardzo ogólne i uniwersalne, jak chociażby te trzy, które dzisiaj są wspomniane w Ewangelii. Czy choćby to pierwsze, nie zabijaj, koniec, kropka, amen. Zobaczymy dzisiaj, jak Jezus to zinterpretuje i jak nam to wyjaśni. Ale jest to drogowskaz. Jeśli potraktujemy przykazania jako nakazy i zakazy, jako tylko i wyłącznie imperatywy, to będziemy ciągle sfrustrowani, że Bóg nam coś każe, że Kościół stojący na straży przestrzegania tych przykazań, który nam to czy owo przypomina, jest taki staroświecki, skostniały, nie dzisiejszy i w ogóle czego oni chcą, po co się czepiają, ja chcę robić, co mi się podoba. Nie. Bo robić, co chcę, to nie jest wolność, to jest swawola, swoboda. Wolność to jest ta możliwość wybierania, ale z takim dodatkiem. Kończy się ona wtedy, kiedy wybieramy zło. Bo ja mam wolność, ale tę wolność ma także drugi człowiek. Ja muszę szanować jego wolność i jego przestrzeń wolności. A kiedy wchodzę w tę jego przestrzeń, to już ograniczam jego wolność. I też, kiedy wybieram zło, to może się okazać, że staję się niewolnikiem tego zła. Że staję się uzależniony od tego zła. W przypadku niektórych substancji złych bardzo szybko to widać. Chciałem zrobić to, co chciałem, a się okazuje, jestem uzależniony. I nie mogę bez tego żyć, a to mnie niszczy i zabija. Więc takie są paradoksy tej wolności. Myślę, że wchodząc jeszcze głębiej, można by tu wspomnieć też o takiej mentalności, o tym, jak my podchodzimy do tego. Ja kiedyś już mówiłem o tym, że zasadniczo dzielimy się, upraszczając bardzo mocno sprawę, na takie trzy grupy. Niewolników, najemników oraz dzieci. Niewolnik to jest ktoś, kto ma taką mentalność, nie znaczy, że jest już zniewolony, ale ma mentalność niewolnika, czyli robi coś z lęku. Boję się Boga, boję się rodziców czy kogoś innego i dlatego to robię, ale w środku się z tym nie zgadzam i robię to pod przymusem. Najemnik robi dlatego, że mu się to opłaca. Niekoniecznie chodzi o pieniądze. Jakieś znajomości, kontakty, jakieś korzyści różnego rodzaju. Natomiast dziecko robi, bo rozumie i robi, bo kocha. Bo to jest jego. Bo to jest jego dziedzictwo. Więc jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, a jesteśmy od Chrztu Świętego, Bóg nas kocha, bo nas stworzył z miłości, dał życie i pozostawił wolność, to wypadałoby miłością odpowiedzieć na miłość i także odwdzięczać się jak dziecko, jak syn czy córka, czyli żyć według przykazań z miłością. I wtedy to wcale nie jest ciężkie. Ale no niestety czasami chcemy po swojemu. I druga strona medalu, mentalność niewolnika, ale może być też mentalność Pana, który uzurpuje sobie wręcz boskie prawo. I to będzie na różnych poziomach. Może być stosunek rodzica do dziecka, męża do żony, sąsiada do sąsiada. Ja jestem panem. I ty masz robić tak, jak ja chcę. Tak, jak ja zagram. Aż po łamanie woli tego drugiego. Bóg czegoś takiego nie robi. On nikomu nie łamie woli. Być może, nawet na pewno cierpi, kiedy wybieramy zło. Kiedy nie wybieramy Jego. W Piśmie Świętym znajdziemy takie sformułowanie, że Bóg jest zazdrosny. Nie w tym sensie emocjonalnym, czy takim ludzkim, ale że kocha nas miłością zazdrosną, co znaczy, że jest zazdrosny, kiedy się zadajemy z miernotą. Ja nie mówię o jakimś człowieku, który jest miernotą. Każdy ma swoją wartość. Ale kiedy służymy obcym Bogom, kiedy oddajemy cześć idolom, bożkom, kiedy nas fascynuje to, co przyziemne, doczesne, a nie ta oferta szczęścia, którą daje Bóg i która jest jedyna prawdziwa, to wtedy jest zazdrosny i cierpi. Ale właśnie to jest jakby warunek miłości. Pozostawiam ci wolność. Nie zachowuję się jak ten agronom, który cię będzie rózgął, łoił i mówił, ma być tak, jak ja chcę. I złamie ci wolę, ale będzie po mojemu. Bóg szanuje wolność. I wciąż pozostawia tę drogę wyboru. Te dwie drogi są też widoczne w liście świętego Pawła do Koryntian. Tylko tam jest mowa o mądrości. O mądrości tego świata i mądrości krzyża. Co to jest ta mądrość tego świata? To są tomy książek napisanych na ten temat. Od traktatów filozoficznych, aż po jakieś internetowe memy, które zawierają mądrość. Bądź szczęśliwy, co cię nie zabije, to cię wzmocni, żyj dla siebie, nie przebywaj z tymi, którzy są toksyczni, bo ci szkodzą. I wiele innych takich różnych rad, które są nawet ciekawe, może i wartościowe, ale to, co jest ich cechą wspólną, to jest niestety to, że są zorientowane na człowieka. Od jakiegoś momentu coś się porobiło w filozofii, w myśli ludzkiej, ale też i w naszych głowach, że my chcemy za wszelką cenę postawić siebie w centrum swojego świata. I wielu nam tak doradza. Dzisiaj to już, mówię, nie tylko memy, ale to nawet są wyspecjalizowane dziedziny psychologii, które tak uczą. Są szkolenia, są poradniki, jak żyć, żeby osiągnąć sukces. Ale wszystkie one są sprowadzone do tego właśnie mianownika, że ty masz być Bogiem swojego życia. Ty masz być na pierwszym miejscu. Twoje potrzeby są najważniejsze. Tylko, że to, proszę Państwa, jest egoizm. Czyli życie dla siebie, a to jest strasznie smutne i bezsensowne. I tym się różni ta mądrość, którą my powtarzamy, która krąży gdzieś w opowieściach szwagrów, w mądrościach wujków. Tym się różni, że mądrość krzyża zawiera w sobie zorientowanie, ten wektor skierowany nie na siebie samego, ale na drugiego człowieka. A to jest definicja miłości. A miłość nadaje sens życiu. Kiedy ja tracę swoje życie, swój czas, jakiś kawałek swojego życia, swoje zdolności, talenty, pieniądze, poświęcam się dla kogoś, to jest mądrość krzyża i to jest miłość, która nadaje sens życiu. Tylko spalanie się dla, jak matka dla dziecka, która nie śpi po nocach, jak lekarz z powołania dla pacjentów, jak kapłan siedzący w konfesjonale, to spalanie się dla, to jest mądrość krzyża. I chociaż ja tracę swój czas, co dzisiaj jest najcenniejsze, tracę swoje środki przeróżne, to jednak to czyni moje życie wartościowym i sensownym i jest mądrością krzyża, która gwarantuje szczęście nie tylko kiedyś tam w wieczności, dalekiej, odległej, ale nawet tutaj. Bo inaczej będziemy się kręcić wokół własnej osi i w tym bezsensie, nie znajdując nic oprócz tej wewnętrznej pustki, też nie nakarmieni duchowo, pogubimy się totalnie. I wielu dzisiaj jest takich właśnie pogubionych, którzy mają więcej i chcą jeszcze więcej na różnych płaszczyznach życia i wciąż nie zaznają zaspokojenia, bo się skupili na sobie. To jest mądrość świata. To jest zasadnicza różnica. A jeśli ja pojmę tę logikę, którą Pan Jezus wyraził najbardziej oczywiście na krzyżu, kiedy stracił życie, będąc sprawiedliwym za niesprawiedliwych, czyli za nas, z powodu naszych grzechów, ale którą już wyraził także w kazaniu na górze. Dzisiejszy fragment Ewangelii to jest fragment tak zwanego kazania na górze, takiej konstytucji chrześcijańskiej. To były błogosławieństwa, które słyszeliśmy, to Ewangelia sprzed tygodnia również i dzisiaj ten wykład na temat prawa, na temat interpretacji prawa. Jezus zaczyna od tego, że mówi, ja tu nie przyszedłem niczego obalić. Niektórzy może tak myśleli, niektórzy tak mówią też, że rewolucjonista, że wywrócił, że to, że tamto. Jezus mówi, ja niczego nie przyszedłem obalić. Ja przyszedłem to wypełnić. Co to znaczy? Znaczy, przyszedłem pokazać wam sens tego, bo żeście zgubili. Oto Bóg dał przymierze, które wyrył na kamiennych tablicach i zaczęliście je przestrzegać, ale zewnętrznie. To było potrzebne, bo prawo wychowuje. Bo jak powiedziałem wcześniej, to są drogowskazy. Ja wiem, którędy mam iść. Ale nie tu jest sens. Dlatego, że faryzeusze i im podobni wyspecjalizowali się w realizacji tego prawa, takim bardzo perfekcyjnym, ale nie mieli Boga w sercu. Nie mieli miłości. Nawet mogli krzywdzić innych przywiązaniem do gorliwego przestrzegania prawa. Jezu, i to nie tak. Tu chodzi o serce, o wyrycie tego nowego przymierza już nie na zewnętrznych tablicach, ale wewnątrz, w sercu. A kiedy Biblia mówi o sercu, to mówi o umyśle. I pokazuje też Jezus, że no, łamanie prawa powoduje grzech, czy jest grzechem. Że nie zaczyna się w tak radykalnym miejscu, czy w tak radykalny sposób, że ja kogoś zabiję, czy nie zabiję. Tylko zaczyna się dużo wcześniej właśnie w umyśle. Jeśli nie posłuchamy Jezusa, to w efekcie będzie się realizować to często przez rekolekcjonistów powtarzane: nie zabiłem, nie ukradłem, nie cudzołożyłem. No nie zabiłeś, wprost nie zabiłeś, ale nie widzisz, że już się ten grzech w tobie zaczyna, bo zaczął się w głowie. Bo ty na przykład się gniewasz latami, nie potrafisz wybaczyć. Jezus to tutaj też podaje konkretne przykłady. Albo że mówisz do kogoś raka, co to znaczy? Ty pusty łbie. Ile razy nam się tak zdarzyło? Tak czy inaczej, te wszystkie epitety, wyzywanie się w domu, na męża, ty głupku, na dzieci i tak dalej. Tu się zaczyna zabijanie. Czy nawet bezbożniku, o zgrozo, nie? Że osądzamy kogoś, że nie ma w nim wiary. Nie wiesz, co jest w sercu drugiego człowieka. Oceniasz po pozorach. Nie tak widzi Bóg, jak widzi człowiek. To wszystko Chrystus pokazuje. Jest taka technika. Oto jest przykazanie, nie zabijaj, jest tora, a Jezus buduje jakby ogrodzenie wokół tej tory. I zobacz, to wcześniej. I jak nie zareagujesz, jak nie zobaczysz, jak nie dostrzeżesz, że to w głowie, to w końcu się stanie to najtragiczniejsze. Bo najpierw się zaczyna odczłowieczać. Dzisiaj są nawet takie techniki. Psychologia, jakaś parapsychologia, jest tak zwane programowanie neurolingwistyczne. I są takie szkolenia, gdzie się szkoli ludzi, jak sobie radzić z takimi trudnymi sytuacjami. Tak upraszczając bardzo mocno. Na przykład masz trudnego sąsiada, to wyobraź sobie, że to jest jakieś zwierzę. Możesz się poprzyglądać, zobaczyć, do jakiego zwierzęcia jest podobne. I jak on tam ci sapie, kłóci się z tobą, wygaduje na ciebie, to wyobraź sobie, że to takie zwierzę. Na przykład dzik, nie? I jak on mówi, to tak chrącha sobie. No, zabawnie, prawda? Łatwiej, jakoś tak lżej. Tylko po pierwsze, jest to mega niechrześcijańskie, a po drugie, jest odczłowieczeniem, bo już ja nie widzę człowieka w jego integralnym kształcie, z jego ciałem, z jego umysłem, psychiką i duchowością. Dlaczego on tak wariuje? O co jemu chodzi? Skąd się to wszystko wzięło? Tylko ja widzę dzika. A dzika łatwiej zarżnąć, czyż nie? I jesteś na dobrej drodze, kiedy zaczynasz w ten sposób odczłowieczać. A zaczynasz odczłowieczać, mówi Chrystus, kiedy wyzywasz drugiego. Kiedy mu nadajesz nie tylko takie jakieś określenia, jakiekolwiek epitety, kiedy mówisz na przykład, że nie ma rozumu. Podobnie zresztą Chrystus tłumaczy kolejne przykazanie, mianowicie nie cudzołóż. Tutaj od razu domaga się to jakiejś interpretacji, ponieważ można cudzołożyć przed małżeństwem, w czasie małżeństwa i powiedzmy to w ten sposób i po rozwodzie. I to zresztą Chrystus się interpretuje. Ostatnio miałem rozmowę z takim zakonnikiem, mówi, że w katechizmie słowackim są też przykazania kościelne i też jest ich 5, tylko że ostatnie jest, żeby przykazanie nakazujące branie ślubu w kościele, czyli ślubu kościelnego. Oczywiście przykazania dotyczą wierzących. Oczywiście ktoś powie, to tylko kościelne, nie Boże, ale jakby to z tego też wynika. A ja bym to jeszcze inaczej ujął albo rozbudował. Bo jakby czytając to przykazanie w dekalogu, no, że nie cudzołóż. No to nie leżałem w czymś łóżku, może to tak spłycić, czyż nie? A tu jest problem rozpadu małżeństw i może należałoby w przykazaniach kościelnych napisać: nie będziesz się rozwodził. Zobaczcie, jaki dotknięty problem tam u Słowaków w katechizmie. I znowu przestrzeń, która jest bardzo delikatna, ale która też powoduje bardzo dużo cierpienia, wtedy, kiedy jest zdrada, kiedy jest cudzołóstwo. I Jezus znowu buduje to ogrodzenie i pokazuje, gdzie się to wszystko zaczyna. To nie jest wtedy, kiedy pójdziesz na lewiznę. Tylko zaczyna się dużo wcześniej, w głowie twojej, kiedy patrzysz tak, a nie inaczej. Ja znam takie małżeństwo, które się mało się nie rozpadło tuż po ślubie, bo ona go zdemaskowała, że on ją zdradzał na Facebooku. Do niczego nie doszło, nie było żadnego aktu zdrady. Ale mówi się, jest takie pojęcie też zdrady mentalnej. No zaczął z nią tam kręcić, nie? Ona się wściekła, o mało się to wszystko nie rozpadło. Jeździliśmy na mediację, modliliśmy się, zeszli się na szczęście. Dziś mają dwójkę pięknych, szczęśliwych dzieci. Ale wszystko się zaczyna dużo wcześniej, od tego patrzenia. Tu też warto wspomnieć o pewnym zjawisku, o którym się teraz głośniej mówi, co wyprawia młodzież mając smartfony i mając dostęp z tego powodu na przykład do pornografii. Pornografia to jest właśnie początek tego grzechu, początek tego nieuporządkowania, bo jest umożliwieniem patrzenia w jednym wyrywkowym, znów nieintegralnym kierunku i w niecałościowy sposób. I tym się różni pornografia od erotyki. Erotyka to jest sztuka. My się do dzisiaj zachwycamy jakimiś nawet antycznymi rzeźbami, które pokazują nagość, ale w całej pełni. A w pornografii to jest zawsze wyrywkowo i zawsze w jednym kontekście seksualnym. I dlatego powoduje to znowuż odczłowieczenie. I słyszałem o takich badaniach, wprawdzie amerykańskich, to nie wiem, czy to można wierzyć temu, że każdy jeden przestępca badany pod tym kątem, jakiś recydywista, najpierw miał problemy z pornografią. Zobaczmy też, że te grzechy się zaczynają ze sobą łączyć. A dlaczego taka linia między jednym a drugim? Bo nie patrzył na człowieka jak na człowieka. Bo nie widział w nim osoby, dziecka Bożego stworzenia, tylko spojrzał jak na przedmiot i chciał użyć, na razie w głowie. Ale później się to przerodziło prawdopodobnie w czyny i mało tego, że cudzołóstwo, zaraz idzie i zabójstwo, nie? Czy jakieś inne nieprawości. I podobnie Chrystus też tłumaczy kolejne przykazanie, nie będziesz fałszywie przysięgał, bo jesteś niedoskonały, bo jesteś tylko człowiekiem. Dobrze, żebyśmy mieli świadomość, że nasze słowa mają moc i że pozostawiają pewne konsekwencje, ale biorąc poprawkę na to, że po grzechu pierworodnym wszyscy jesteśmy słabi, niedoskonali, to trzeba pamiętać, że człowiek przysięga, a później się okazuje, że nie dotrzymuje słowa. I Chrystus mówi lepiej wcale. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo wszystko co nadto od złego pochodzi. Od złego jest tu napisane przez wielkie Z, czyli o demona chodzi. Bo on strasznie lubi szarości. Czyli takie wciąganie, nie od razu hardkorowe, tylko delikatne. A w naszym życiu duchowym nie ma miejsca na szarości. To jest wszystko zero-jedynkowe. Jest albo białe, albo czarne. Albo tak, albo nie. Dlatego papież Franciszek mówi takie mocne słowa. Jeśli się nie modlisz do Boga, to już się modlisz do szatana. A przecież jak? Ja się nie modlę do złego ducha. Ja nie jestem opętany, nie jestem zniewolony. Naszym standardowym stanem, stanem naszego ducha jest być w komunii z Bogiem, być w stanie łaski uświęcającej. To jest ta biel. A jeśli jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego, to już jesteśmy po ciemnej stronie mocy. Niech wasza mowa, ale wasze życie też, mówi Chrystus, będzie tak, tak, nie, nie. Wszystko, co nadto, od złego pochodzi. Ale powiecie, no dobrze, przykazania. Znowu ktoś nam coś każe. Gdzie jest nasza wolność? Otóż jest też dobra nowina w tym dzisiejszym słowie, jak choćby to zdanie od świętego Pawła. Abyśmy zdołali pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jeśli wyzbędziemy się mentalności niewolnika czy najemnika, ale nabędziemy mentalność dziecka, które jest wdzięczne za dar stworzenia, za życie, za wszystko, co go otacza, za wszystko, co Bóg robi w planie zbawienia, pragnąc naszego szczęścia i kochając nas, dając nam również przykazania z tego właśnie powodu, że nas kocha. Jak to dostrzeżemy i docenimy i odpowiemy miłością na miłość, otrzymamy wielkie rzeczy. Przede wszystkim dar życia wiecznego, ale i tutaj już na ziemi. Nawet rzeczy, nie tylko wartości, nie tylko jakieś piękne przeżycia, ale nawet rzeczy. Cała rzecz rozbija się o to, by zaufać, że to jest prawda, że Bóg nie kłamie, że chce dla nas dobra i że przygotował wszystkim, którzy Go miłują, wielkie rzeczy. Amen.